Śpiewała Zas. Dzisiaj jest 29 listopada. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 8:16.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A w studiu jest pan Piotr Krupa-Lubański. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie ministrze, o sądzie krakowskim możemy porozmawiać, co tam się dzieje?
No, na pewno jest to bardzo, o tyle bulwersująca, to też przykra sprawa, że pod okiem jednego z najważniejszych sędziów w Polsce, tak, sędziego apelacyjnego w Krakowie, powstał mechanizm, który pozwolił na wyprowadzanie gigantycznych środków z polskiego sądownictwa i w tym mechanizmie uczestniczyli i dyrektorzy sądów, i różne osoby powiązane, czasami też sędziowie, tak jak no, w końcu prezes sądu, były prezes sądu apelacyjnego, w tej chwili jest aresztowany. Stąd ta konieczność zatrzymań i stąd też już decyzje sądów o aresztowaniach, bo rzeczywiście zarzuty są, z tego co słyszymy, bardzo poważne, bulwersujące i zdaje się, że nie jest to ostatnie zatrzymanie w tej sprawie. Sprawa jest rozwojowa.
A czy możemy opisać ten mechanizm, który funkcjonował w sądzie krakowskim?
Tyle mogę powiedzieć, ile się pojawiło w sferze publicznej, to znaczy sam mechanizm polegał na wprowadzaniu, zawieraniu fikcyjnych umów, tak, fikcyjnych, dostarczaniu fikcyjnych faktur, wykonywania też fikcyjnych ekspertyz i w ten sposób we współpracy z różnymi przedsiębiorcami także były wyprowadzane środki z budżetów sądów na zewnątrz.
To są miliony złotych.
Szacuje się, że nawet 35, na ten moment 35 milionów złotych, ale nie wykluczamy, prokuratura nie wyklucza, że być może będzie więcej.
Czy sąd krakowski jest takim ewenementem, takim przypadkiem w skali kraju, czy też podobne rzeczy mogły się dziać w innych sądach?
W ostatnim zatrzymaniu, zatrzymanie dotyczyło też jednego z osób związanych z apelacją wrocławską, tak, sądami wrocławskimi, więc no, jak mówię, śledztwo jest rozwojowe, ale nie chciałbym wchodzić w większe szczegóły. Na pewno jest to bardzo przykra sytuacja, niedobra sytuacja, że w miejscu, które powinno być oazą sprawiedliwości, które powinno być tym miejscem, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z ludźmi zupełnie nieskazitelnego charakteru, no dochodzi do tego typu procederów przestępstw.
A czy minister sprawiedliwości może zlecił jakiś specjalny audyt, czy poprosił specjalne jakieś organa państwa do tego, żeby sprawdziły, jak sytuacja w innych sądach wygląda?
Sekwencja w tym przypadku była taka, że to najpierw minister zlecił kontrolę i w wynikach tej kontroli, o wynikach tej kontroli zawiadomiliśmy w trybie pilnym prokuraturę, przekazaliśmy informacje. Prokuratura we współpracy z CBA już prowadzi dalej to rozwojowe śledztwo. Natomiast ministerstwo oczywiście ma bardzo mocną komórkę kontroli, to jest Biuro Kontroli i Audytu. I ta komórka działa bardzo prężnie. Krakowskie śledztwo i efekty tego krakowskiego śledztwa to jest właśnie wynik działania między innymi no, Biura Kontroli i Audytu, które działało na polecenie ministra Ziobro.
A czy są jakieś protesty ze strony środowiska sędziowskiego przeciwko temu, co się dzieje w sądzie krakowskim? Ktoś albo potępia tych, którzy uczestniczyli w tym procederze, który być może procederze przestępczym, czy są też obrońcy tych sędziów, którzy zostali aresztowani?
No, ja dotychczas słyszałem o jednym obrońcy, który już w niedzielę i przez weekend, pan sędzia Żurek, tak, bronił osób, które miały być odwołane w związku z tym, mówił o odwołaniach w sposób krytyczny. No, no, jest to przykre. No, nie słyszałem, żeby Krajowa Rada Sądownictwa pierwotnie potępiła cały ten proceder. Teraz zdaje się, że jakiś lakoniczny komunikat został wystosowany. Natomiast no, jest to na pewno sytuacja bez precedensu, żeby pod okiem sędziów, osób, którym powinno się ufać, którzy mają tak gigantyczną władzę w wymierzaniu sprawiedliwości, w pozbawianiu ludzi wolności, żeby do tego typu rzeczy dochodziło. I tutaj na pewno głosy przynajmniej zaniepokojenia, jeśli nie potępienia, powinny się pojawić. przedstawić.
Sędzia Żurek też wzywał do manifestacji przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. A co tak naprawdę reforma wymiaru sprawiedliwości ma wspólnego z tym, co się dzieje w Sądzie Krakowskim? Jaka jest relacja między tym, co reformatorzy sądów chcą zrobić, a takimi przypadkami jak w Krakowie?
Sąd w Krakowie pokazuje, sytuacja, ta afera sądowa w Krakowie pokazuje, że wymiar sprawiedliwości na pewno potrzebuje głębokiego uzdrowienia. I tutaj trzeba pamiętać, że w tym procederze uczestniczyły osoby, które odpowiadają za organizację wymiaru sprawiedliwości. Te reformy, które wprowadzamy, oczywiście reformy i Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, ale też te, które już są w ramach ustawy o ustroju sądów powszechnych, wymiana pewna tutaj, także kadrowa, ma na celu przede wszystkim usprawnienie administracyjne sądownictwa, podobnie jak sprowadzenie tego nadzoru zwierzchniego nad dyrektorami sądów dla ministra sprawiedliwości bezpośrednio, tak żeby minister miał realne narzędzia ochrony. Ale oczywiście no tu trzeba powiedzieć, że człowiek jest tylko człowiekiem, także nie wykluczamy, że teraz niestety też gdzieś jakaś afera za jakiś czas być może wyjdzie na jaw, ale po to są mocne instytucje państwa, po to jest CBA, żeby takie sytuacje śledzić i żeby tą słabość charakteru ludzkiego jak najmocniej gorącym żelazem wypalać z całego polskiego systemu i wymiaru sprawiedliwości.
Trochę dlatego w studiu jest pan Piotr Krupa-Lubański, bo jest człowiekiem doświadczonym przez wymiar sprawiedliwości. To jest twórca takiego portalu internetowego, który pan minister na pewno zna, e-bilet. Tam można kupować bilety. Portal jest własnością intelektualną, czyli powstał, nie wiem, czy tylko Piotr sam stworzył ten portal, czy jeszcze z kolegami, informatykami. Pewno była grupa osób, która stworzyła portal, przypomnij?
Wspólnie z przyjaciółmi ze studiów. To był początek, to był 2002-2003 rok. Oni już dawno są za granicą. Portal prowadziliśmy do 2010, potem nastąpiło to takie nielegalne przejęcie, które opisywaliśmy w mediach.
To było opisywane i w Kurierze Wnet. Mogą państwo zajrzeć do archiwalnych Kurierów Wnet. Ale teraz jaka jest sytuacja? Bo to jest ciekawy rozwój sytuacji.
No, sytuacja jest zbyt długa, żeby ją to opisywać. Natomiast jest taki świeży przypadek. Ja jako skromny przedsiębiorca chętnie zaproponowałbym panu sędziemu Żurkowi, aby naprawdę zainteresować się działalnością 20 Wydziału Gospodarczego przy ulicy Czerniakowskiej Sądu Okręgowego w Warszawie. Właśnie mieliśmy tam bardzo ciekawy przypadek. Prosta sprawa o wynagrodzenie. O wynagrodzenie, która trwa już 8 lat. I nagle, proszę państwa, na 2 dni przed jej końcem sędzia, który ją prowadzi, awansuje gdzieś wyżej, w jakieś ciekawsze miejsce. Serdecznie gratulujemy, natomiast nie rozumiemy, dlaczego nie wiem kto, czy przewodniczący wydziału, czy ktoś odpowiedzialny za organizację pracy sędziów, nie pozwala sędziemu dokończyć sprawy, która trwa 8 lat i która w zasadzie jest przez ostatnim terminem. Sprawa spada z wokandy, mija parę miesięcy, jest wyznaczany nowy sędzia. Za chwilę się okazuje, że wyznaczono, nie wiem czy przez przypadek, sędziego, który już w tej sprawie orzekał 7 lat wcześniej, wydał przedziwny, niemerytoryczny wyrok, który sąd apelacyjny potem uchylił, co przecież w praktyce oznacza, że taki sędzia według KPC, chyba artykuł 380, nie powinien już nigdy się pojawiać w składzie tego orzekającym w tej sprawie. W związku z czym znowu musimy interweniować. Kolejny sędzia jest odwoływany, jest powoływany nowy, spada kolejny termin i nagle sprawa, która miała się skończyć w lipcu bieżącego roku, ma swój następny termin w maju 2018 roku. Z 8 lat robi się 9 lat, no i kto wie ile jeszcze. Taki banalny przykład. A to już jest chyba 15 czy 16 taki dziwny, niezrozumiały przykład tego, co dzieje się w sprawach e-biletu.
Na pewno największą bolączką polskiego sądownictwa jest przewlekłość i to chcemy uzdrawiać, ale taka sytuacja, o której pan wspomniał, to znaczy niedokończenie sprawy przez sędziego przed awansem, już od wprowadzonej ustawy o ustroju sądów powszechnych, nowej ustawy, która niedawno weszła w życie, nie powinno mieć miejsca. Tam wprowadziliśmy zasadę, że żeby awansować, tak, żeby móc przejść gdzie indziej, przejść z jednego do innego wydziału, przenieść się do innego sądu, trzeba najpierw uporządkować swoje sprawy, dokończyć swoje sprawy, tak żeby nie powodować dodatkowe przewlekłości, bo oczywistym jest, że jeżeli dochodzi nowy sędzia, to ten sędzia musi poświęcić naprawdę sporo czasu, zwłaszcza w tych największych, skomplikowanych sprawach, które czasami sięgają dziesiątków tomów. Sam fakt przejrzenia tego, zapoznania się z tym materiałem dowodowym, wyrobienia sobie odpowiedniej wiedzy, żeby móc taki proces prowadzić, no to czasami trwa tygodnie, jeśli nie miesiące, jest niepotrzebną stratą czasu. Stąd my te problemy znamy i chcemy no, krok po kroku reformować polskie sądownictwo, polski wymiar sprawiedliwości, bo tutaj też podkreślamy i trzeba też podkreślić mocno, że nikt nie ma czarodziejskiej różdżki, tak? Znaczy reforma wymiaru sprawiedliwości to nie jest, nie dokona się jedną ustawą. To nie jest tak, że minister Ziobro przyjdzie, machnie różdżką, dotnie różdżką i raz, dwa wszystko będzie uzdrowione. To jest tak skomplikowany system, tak dużo ludzi zaangażowanych, tyle procesów, tak istotne też dla państwa, że przy reformie wymiaru sprawiedliwości nie można wylać dziecka z kąpielą niestety. Niestety. Trzeba prowadzić to w sposób roztropny i krok po kroku reformować polskie sądownictwo i my jako Ministerstwo Sprawiedliwości tego dokonujemy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby dokonać tej reformy i każda następna ustawa to jest krok i o tym jesteśmy przekonani, krok w dobrym kierunku. Stąd zmiany w ustroju USP, ustawie o ustroju sądów powszechnych, gdzie wprowadziliśmy taką zasadę. Stąd niedawno przedstawiony duży projekt nowego procesu cywilnego, który także ułatwia szereg zadań, przyspiesza postępowania, ułatwia te procedowanie. Stąd także wcześniejsze ustawy, zakaz odbierania dzieci za biedę, uporządkowanie sytuacji z komornikami i tak dalej, i tak dalej. I stąd te ustawy, które są w tej chwili w Sejmie, czyli ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o Sądzie Najwyższym, które na pewno wymagają głębokiej reformy, bo są silnikiem wymiaru, polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Padła nazwa komornik. Z komornikiem też miał do czynienia pan Piotr Krupa-Lubański.
No, mieliśmy i będziemy mieli nadal. To jest w zasadzie kwintesencja sposobu, w jaki przejęto portale Bilet. I też serdecznie polecam państwu, polecam uwadze ministerstwa, przy czym tutaj problem jest chyba proceduralny. Dosłownie 3 tygodnie temu zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który to sąd powiedział, że nie zwróci założycielom portalu ich udziałów w spółce, dość pokaźnych udziałów, dość istotnego pakietu kontrolnego, ponieważ no, znamy jeszcze tylko ustne uzasadnienie, ale mniej więcej uzasadnienie było takie, że trudno, no komornik złamał prawo, popełnił wiele błędów, złamał procedury i tak dalej, ale skoro to zrobił, to to jest już obowiązujące. I sytuacja jest w tej chwili w dużym skrócie taka, że nas postawiono, zmuszono do tego, aby procesować się oczywiście z komornikiem i ze Skarbem Państwa automatycznie, czyli za majątek, który przejęli zupełnie konkretni prywatni ludzie, których prokuratury jakoś nie bardzo chcą ścigać, za chwilę będzie musiał odpowiadać podatnik. Tak? Jest to też sytuacja niekomfortowa dla nas, bo procesowanie się z prokuratorią Skarbu Państwa nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Tak? A z kolei ludzie, którzy przejęli ten majątek, no, nagle poszedł taki sygnał w świat, że w zasadzie można dobrze zorganizować przejęcie, bo potem i tak odpowiadać za to będzie państwo. A sytuacja była banalna. Ja, proszę państwa, nie wierzę w to, że tak doświadczony komornik jak ten, który dokonywał licytacji udziału w spółce na własną rękę z pominięciem sądu, mający ze sobą 30, może 40 lat pracy w zawodzie, że zrobił to tak po prostu przez pośpiech, przez pomyłkę. Jest to możliwe? Ja prywatnie w to nie wierzę. I sytuacja jest taka, że w zasadzie błąd komornika, sąd nie chce tego cofnąć i automatycznie przerzuca odpowiedzialność na Skarb Państwa.
Ja nie znam stanu faktycznego i tutaj no, nie będę zabierał stanowiska. Trzeba dokładnie poznać całą dokumentację, sprawdzić właśnie, co jest w aktach postępowania, ale z tego, co, proszę wybaczyć, ale tylko kojarzę, nie znam szczegółowo, z tego, co kojarzę, to zdaje się, że państwo zawarli dosyć niekorzystną umowę pierwotnie, która doprowadziła do, umożliwiła zgodnie z prawem do przeniesienia udziałów, które później, na tyle na ile czytałem też między innymi w Kurierze, które później doprowadziły do tej, a nie innej sytuacji. Stąd pewnie ta trudność, czy dla sądu, czy dla komornika, ale tu rzeczywiście trzeba szczegółowo przebadać akta, sprawdzić te postępowania. Natomiast ja na pewno nie chcę się wypowiadać w tej konkretnej sprawie, zwłaszcza, że toczą się postępowania, a ja no, najzwyczajniej w świecie nie znam szczegółowo stanu faktycznego.
Ja najmocniej przepraszam, ale nie jest prawdą, jakoby wina leżała w umowie i też nie namawiam pana, żeby się angażować w tą konkretną sprawę. Nie jesteśmy tu, żeby załatwiać moje prywatne sprawy. Namawiam państwa do przeanalizowania procedur, bo nie jest problem w tej chwili. Tak, znaczy oczywiście jest problem z tym, co zrobił komornik w tej sprawie, ale to samo zrobił w sprawie z traktorem i problem jest w prawie już w tym momencie, nie nawet w funkcjonowaniu sądów, komorników, tylko w prawie, które pozwala na to, które zatwierdza wadliwe czynności komornika. To nie jest problem w tej chwili z biletem, tylko z prawem, które obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej,
rozumiem,
które mówi, że no okej, no komornik złamał prawo, zrobił coś po bandzie kompletnie, ale to już obowiązuje. To jest chore, proszę
państwa. W tej chwili w Sejmie jest procedowana ustawa, która doprowadzi do tego, że takie sytuacje nigdy nie będą miały miejsca. My sytuację typu zabranie ciągnika rolnikowi ukróciliśmy przede wszystkim przez lepszy nadzór nad komornikami, znaczy bardzo pryncypialnie podchodziliśmy do każdego sygnału o złym działaniu komorników i bez litości usuwaliśmy takich ludzi z zawodu, co poskutkowało tym, że teraz sami komornicy skuteczniej pilnują, lepiej wykonują swoje obowiązki, skuteczniej pilnują tych zadań, które są na nich nałożone. Natomiast niezależnie od tego nadzoru, który już w tej chwili sprawujemy jako Ministerstwo Sprawiedliwości i tego surowego traktowania osób sprawujących urząd komornika, niezależnie od tego jest w tej chwili w Sejmie procedowana ustawa, która da kolejne narzędzia, sensowne narzędzia do tego, żeby móc zablokować na przykład tego typu sytuacje, o których pan opowiada.
Przepraszam, z mojej perspektywy małego, skromnego przedsiębiorcy nie mogę się z tym zgodzić. Komornikowi, który to robił, wytaczano postępowania prokuratorskie. Wszystkie były równo umarzane. To samo z ludźmi, którzy ustawili całą tą sytuację.
W związku z czym gdybym wiedział, że będzie pan w studiu i żebyśmy rozmawiali na kanwie konkretnego kazusu, na kanwie e-biletu, to naprawdę bym się przygotował. Ja nie będę odnosił się w żaden sposób do tej sytuacji, bo
nie znam stanu faktycznego.
Natomiast ja tyle co wiem w pana sprawie, ale to naprawdę nieszczegółowo, to, że jest rzeczywiście poważny problem prawny co do interpretacji pewnej umowy, którą pan zawarł.
Bardzo mi przykro, nie jest to prawdą, proszę państwa. Zgodnie, wyłudzono wyrok zaoczny, w ten sposób przejęto udziały. No więc
ale to tak, rzeczywiście nie mamy rozmawiać o konkretnym przypadku, czyli w przypadku e-biletu, tylko o pewnych sposobach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czyli przypadek komornika to jest jeden, o tym powiedzieliśmy, pan minister odpowiedział, że komornicy są pod kontrolą, ustawa na temat komorników się zmieniła za czasów dobrej zmiany. Czy nie?
Były wprowadzone drobne poprawki do ustaw, które usprawniły nadzór, natomiast w tej chwili w Sejmie jest bardzo duża ustawa reformująca w daleko idący sposób funkcjonowanie komorników.
Bo wiemy o tym, że ci komornicy funkcjonowali trochę jak chcieli, że w wielu miejscach i wiele przypadków pewno w Polsce by...
Nie boję się powiedzieć tutaj, że było to swego rodzaju państwo w państwie z ustawionymi licytacjami komorniczymi i z gigantyczną skalą krzywdy ludzkiej. No.
Druga sprawa, że sąd nie może manipulować tym terminem i długością rozpraw poprzez zmiany sędziego w trakcie procesu, że nagle jednemu sędziemu odbierają sprawę, drugiego dają, potem sprawa trwa przez tyle lat, że w końcu albo się przedawnia, albo wszyscy zainteresowani zapominają o tym, że czego sprawa dotyczy.
I to zostało wprowadzone nowelą, która weszła w życie w sierpniu tego roku.
A te ustawy, które są procedowane teraz w parlamencie, wczoraj Komisja Sprawiedliwości, reforma KRS-u, właściwie za chwilę już może trafić pod obrady plenarne, dzisiaj Sąd Najwyższy. Jak to się przełoży na konkretną pracę sądów? Czy ma jakiekolwiek przełożenie, czy też nie?
No, ma gigantyczne przełożenie, bo trzeba pamiętać, czym jest Krajowa Rada Sądownictwa. To jest taki silnik wymiaru sprawiedliwości, tak? Znaczy generalnie nie jest to organ, który jest jakoś bardzo widoczny, nie jest bardzo znany, rozpoznawany, ale jest najważniejszy, tak jak silnik najważniejszy w samochodzie, ta Krajowa Rada Sądownictwa w wymiarze sprawiedliwości, bo to ten organ decyduje o tym, jak ma wyglądać polskie sądownictwo w dużej mierze. Decyduje, proponuje panu prezydentowi, które osoby mogą, są nieskazitelnego charakteru do tego, żeby sprawować urząd sędziego. I ten organ decyduje też o między innymi rzecznikach dyscyplinarnych, o postępowaniach dyscyplinarnych, o awansach sędziowskich. No niestety w Krajowej Radzie Sądownictwa wytworzył się mechanizm pewnego rodzaju kliki, to znaczy sędziowie, którzy tam zasiadają od lat, na zasadzie kooptacji dobierali sobie kolejnych sędziów, wybierali kolejnych sędziów i nie było żadnego równoważenia się akurat tej władzy, władzy sądowniczej z innymi władzami, a trójpodział polega na równoważeniu się, a nie na zupełnej emancypacji jednej z tych władz. A w Krajowej Radzie Sądownictwa właśnie z tym mieliśmy do czynienia, to znaczy powoływanie, tam od lat zasiadali ci sami sędziowie, sędziowie, którzy się znali, to sprzyjało tworzeniu czegoś bardzo złego w polskim sądownictwie, czyli sprzyjało tworzeniu się klik takiego korporacjonizmu. To był organ, który zajmował się, czy zajmuje się bardziej obroną korporacyjnych interesów, bardziej zachowywał się jak spółdzielnia czy związek zawodowy, bo sami o sobie tak mówili, niż rzeczywiście organ, który dba o wymiar sprawiedliwości. Stąd konieczność wymiany Krajowej Rady Sądownictwa, zmiany sposobu powoływania sędziów, bo to jest bardzo istotne. Tam będą dalej sędziowie. To nie będzie organ, jakieś krzyki o tym, że będzie to organ upolityczniony, są wyssane z palca i są tylko i wyłącznie na użytek polityczny stosowany przez opozycję, żeby rozpalić emocje. I tu są dwa bardzo mocne argumenty. Pierwszy jest taki, że Platforma Obywatelska sama w 2005 i 2007 roku w swoim projekcie programu wyborczego wprost wskazywała, że największym szkodnikiem, tak, znaczy nie użyła pewnie słowa szkodnik, ale wymiar sprawiedliwości tak wygląda, jak wygląda, bo Krajowa Rada Sądownictwa jest źle ukształtowana. I wprost powiedzieli, że w pierwszym kroku reformy należy zmienić Krajową Radę Sądownictwa i doprowadzić do wyboru, nawet wprost nazwali, trzeba doprowadzić do wyboru 22 na 25 członków Rady przez Sejm. Wprost jest to w programie Platformy Obywatelskiej. I to, co wtedy było także ich propozycją, ich pomysłem, teraz okazuje się, że jest niekonstytucyjne. Tak? Drugi bardzo mocny argument, to co może co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, tak? Niestety, ale w Niemczech, chociażby w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, taki odpowiednik Krajowej Rady Sądownictwa składa się wprost w połowie z ministrów sprawiedliwości Węgier i w połowie z członków Bundestagu. No proszę mi pokazać bardziej upolityczniony organ. Polska Krajowa Rada Sądownictwa ma się składać dalej z sędziów w przeważającej większości, bo na 25 członków 17 będzie sprawuje urząd sędziego. Tyle, że nie wybieranych przez samych sędziów, nie tych, którzy mają dbać dalej o te korporacyjne interesy i te wzajemne czasami chowanie różnych deliktów dyscyplinarnych, tak, nie wyciąganie daleko idących konsekwencji, tylko mają to być sędziowie, którzy będą wybierani przez organ, przez parlament, który ma demokratyczny mandat, który w jakiś sposób może ich kontrolować, który może proponować takie osoby, które rzeczywiście mają nieskazitelny charakter, mają ten silny kręgosłup moralny po to, żeby odważnie reformować polskie sądownictwo.
Co te argumenty nie przeszkadzają Parlamentowi Europejskiemu podejmowania odpowiednich rezolucji, nie przeszkadza politykom europejskim grożeniem sankcjami przeciwko Polsce?
Parlament Europejski w tej rezolucji zawarł też tak daleko idące i kuriozalne zdanie jak to, że w Polsce nie mogą demonstrować, czy blokowane w jakiś tam sposób demonstracje komunistów i innych demokratów, tak? Znaczy wrzucanie do jednego worka obrony komunizmu, no ja bym chętnie poszedł. Znaczy gdzie można blokować te manifestacje komunistów? Sam chętnie bym je poblokował, tak? No więc ja się nie za bardzo przejmuję tą rezolucją Parlamentu Europejskiego. Dorzucili tam też oczywiście przepisy proaborcyjne. Dorzucili tam sprawy związane tak mocno światopoglądowo też z tabletkami wczesnoporonnymi, więc Parlament Europejski to jest instytucja, wie pan, panie redaktorze, równie dobrze może przyjmować rezolucje o krzywiźnie banana i takie też były, więc ja się samą rezolucją aż tak bardzo nie przejmuję. Natomiast czym się przejmuję bardzo, to tym, że zdarzyło się zdarzyła się rzecz bardzo niepokojąca, nawet nie powiem przykra, niepokojąca, zła, że 6 europarlamentarzystów, 6 przedstawicieli Polski w instytucji zagranicznej, tak, zagłosowało przeciwko Polsce. I zostało to skrytykowane nawet przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. 6 europarlamentarzystów reprezentujących Platformę Obywatelską podniosło rękę, zagłosowało za rezolucją, która wzywa w konsekwencji do zastosowania artykułu 7 i nałożenia sankcji. Oczywiście nałożenie tych sankcji jest bardzo mało prawdopodobne, ale polscy europarlamentarzyści wezwali do ograniczenia praw w Polsce, do ograniczenia między innymi pieniędzy dla rolników i innych osób, więc to jest problem tej rezolucji. Treść rezolucji nie jest problemem. Problemem jest to, że polscy parlamentarzyści zagłosowali w sposób haniebny.
A z naszej rozmowy wyjdziemy z wiedzą o tym, że dobra zmiana realizuje, reformując KRS, realizuje program Platformy Obywatelskiej z 2005 roku.
Program Prawa i Sprawiedliwości także, bo w tym punkcie od początku wszyscy mówiliśmy, że co jak co, ale Krajowa Rada Sądownictwa wymaga zmian.
Czy wierzy pan w skuteczność pana ministra Ziobro, w reformę wymiaru sprawiedliwości, że będziemy mieli poczucie, wychodząc z sądu, że było sprawiedliwie i uczciwie?
Czas pokaże. Na razie, proszę państwa, niestety z perspektywy zwykłego obywatela, przedsiębiorcy, przez te 2 lata na poziomie sądu rejonowego, gospodarczego absolutnie nic się nie zmieniło. Nawet można mieć wrażenie, że pewne procesy się bardziej wyostrzyły, że jest czasem trudniej. Kwestie, o których pan mówił, o zachowaniu korporacyjnym KRS-u, są również domeną Rady Adwokackiej. Proszę państwa, nie dalej niż kilka miesięcy temu mieliśmy taką sytuację, prowadząc postępowanie przeciwko adwokatowi dyscyplinarne, który właśnie kiedyś tam doprowadził do pozyskania za naszymi plecami wyroków, przy pomocy których przejęto portal. Tak? To nie był problem umowy, tylko kwestia wyłudzenia. Proszę państwa, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odczekała 5 lat i 2 miesiące od momentu popełnienia przez pewnego adwokata czegoś, co przypomina takie, fałszerstwo adresowe, tak? Tak można by to skojarzyć. I dopiero wtedy wezwała nas na przesłuchanie, to wtedy wszczęła całą procedurę. Czy to jest normalne? Prokuratura w tej chwili robi mniej więcej tak samo.
Nie znam stanu faktycznego, także natomiast niestety, w zeszłym tygodniu, w sobotę...
Obywatela jest bardzo ciężko.
W sobotę minister Ziobro razem z panem ministrem, sędzią Piebiakiem, zresztą sędzią gospodarczym, przedstawili bardzo daleko idącą reformę procesu cywilnego, w tym procesów gospodarczych. I to w tej chwili zostało przesłane już do konsultacji międzyresortowych. Myślę, że kwestią kilku miesięcy jest wejście w życie też tych zmian i usprawnienie także postępowań gospodarczych i procesów gospodarczych.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości,
był
gościem Poranka Wnet, a my dalej będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w polskim parlamencie i o ustawach parlamentarnych. Na zegarze godzina 8:43.